Możemy powiedzieć, że w trzecim rozdziale Księgi Genezis mowa jest o korzeniach grzechu, a w rozdziale czwartym o owocach grzechu. Nieposłuszeństwo Adama i Ewy, ich uległość wobec podszeptów szatana, brak zaufania do Boga, brak wiary w Jego dobroć i miłość sprawiły, że pierwsi ludzie upadli, stali się grzesznikami, zepsutymi niewiarą, pychą, egoizmem. Jak wielka była to zmiana w osobowości Adama i Ewy, w naturze człowieka, ukazuje historia Kaina i Abla. Kain i Abel nie byli jedynymi dziećmi Adama i Ewy, ale o nich Biblia pisze najszerzej, dlatego że ich historia ukazuje cały tragizm konsekwencji, jakie pociągnął za sobą upadek pierwszych ludzi. Opowieść czwartego rozdziału Księgi Rodzaju rozpoczyna się następująco. Mężczyzna zbliżył się do swej żony Ewy, a ona poczęła i urodziła Kaina i rzekła: otrzymałam mężczyznę od Pana. Gdy Ewa urodziła Kaina, powiedziała: otrzymałam mężczyznę od Pana. Słowa Ewy świadczą o tym, że zdaje sobie ona sprawę, że jej potomek jest darem Boga. Czy będzie to ten potomek, o którym Bóg powiedział, że zmiażdży głowę węża? Niestety nie. To nie on pokona szatana. To szatan zwiedzie jego, opanuje jego myśli, jego serce. Kain stanie się mordercą, bratobójcą. Chyba dopiero wtedy Ewa i Adam poznają straszliwe konsekwencje swojego upadku. Muszą przekazywać śmierć, cielesną i duchową, każdemu człowiekowi, który się narodzi. Żaden człowiek nie będzie mógł już nigdy żyć tak niewinnie, jak im to kiedyś było dane. Każdy potomek Adama i Ewy będzie grzesznikiem. Każdy bez wyjątku będzie prowadził niekończącą się walkę między dobrem i złem, bo jest człowiekiem zgubionym, którego od Boga oddziela grzech. Szatan wciąż na nowo będzie ostrzył żądło, będzie próbował człowieka zwabić i porwać za sobą. Przez wszystkie pokolenia ludzie będą zwracali swoje żądze ku rzeczom, które kuszą oko i zaspokajają dumę. Szatan będzie każdego podburzał przeciwko Bogu, namawiał do buntu i niewdzięczności, aby człowiek upadł, tak jak on sam upadł przez swoją pychę. Następstwa grzechu, łzy, skrucha, ból przeminą tu na ziemi ostatecznie dopiero wtedy, kiedy Jezus, ten obiecany potomek, utworzy swoje królestwo i nowe niebo, i nowa ziemia staną się rzeczywistością. Aż dotąd każdego człowieka będzie dręczył grzech. Aż dotąd będzie też każdy człowiek pilnie ostrzegany przed tym, by nie poszedł za przykładem Ewy, kobiety, przez którą grzech przyszedł na świat, kiedy pozwoliła szatanowi, by wzbudził w niej zwątpienie w Słowo Boga i w Jego miłość. Dopiero Jezus, tysiące lat później, ostatecznie pokona szatana. On, potomek kobiety według ciała, narodzony z Ducha Świętego, bezgrzeszny, zmiażdży głowę wężowi, zetrze go w proch, pokona szatana, grzech i śmierć. Dopiero wtedy człowiek, który zachowa wiarę, który będzie ufał Bogu, zostanie w pełni wyzwolony z niewoli grzechu i na nowo będzie mógł przebywać w Jego bliskości, doświadczając Jego wspaniałej miłości i dobroci. Ewa urodziła także Abla. Od drugiego wiersza czwartego rozdziału Księgi Genezis czytamy: a potem urodziła jeszcze Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Gdy po niejakim czasie Kain składał dla Pana w ofierze płod roli, zaś Abel składał również pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Pan zapytał Kaina: dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. Musimy dobrze zastanowić się nad treścią tych słów Biblii, żeby zrozumieć historię Kaina i Abla. Najpierw zapytajmy, skąd Abel wiedział, jaką ma złożyć ofiarę? Biblia podpowiada nam, że Abel złożył swoją ofiarę dzięki wierze. Tak czytamy w liście do Hebrajczyków. A wiara pochodzi ze słuchania Bożego Słowa, pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian. Bóg objawiał się więc Abelowi, przemawiał do niego i Abel reagował na Boże Słowa. Złożył Bogu ofiarę z tego, co miał najlepszego. Nie ofiarował Bogu starych, niepotrzebnych ubrań, jak to dzisiaj niestety często my robimy. Ofiarował Bogu jako pasterz pierwociny ze swojej trzody, a więc pierworodne zwierzęta, najbardziej dorodne i ukochane. Podobną z pozoru ofiarę złożył Bogu brat Abla, Kain. Jego ofiara pochodziła z płodów roli, bo uprawiał on rolę. Jednak ofiara Kaina nie była tak szczera i tak miła Bogu, jak ofiara Abla. Świadczą o tym słowa Pana, skierowane do Kaina. Dlaczego jesteś smutny? Dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Kain nie postępował dobrze, nie był szczery przed Bogiem. Widzimy, że Bóg przemawiał do niego, podobnie jak do Abla. Ale Kain nie usłuchał Boga, postępował według swojej woli, nie według woli Boga. Pan ostrzegał Kaina: jeżeli nie będziesz dobrze postępował, u twoich wrót leży grzech i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. W oryginale hebrajskim Starego Testamentu znajduje się tutaj słowo, które można przetłumaczyć inaczej i chyba trafniej. Grzech czyha na ciebie, ale ty możesz nad nim panować. Tak, Kain był w stanie zapanować nad swoimi złymi myślami, gdyby wsłuchał się w słowa Boga. Ale Kain nie był tak szczery, tak otwarty przed Bogiem jak Abel. Był krnąbrny, postępował według swojego widzimisię. Usiłował własnymi wysiłkami, własnymi osiągnięciami zasłużyć sobie na uznanie. Jakże wielu z nas podobnych jest do Kaina. Jakże często robimy coś rzekomo dla Boga, żeby wywrzeć na nim i na ludziach wrażenie, żeby pokazać na zewnątrz, że jesteśmy bardzo pobożni, dobrzy, szlachetni. A w rzeczywistości jest w nas złość, krnąbrność, zawiść, egoizm, brak miłości, pustka. Nie, droga Kaina prowadzi donikąd. Niczego naprawdę dobrego, naprawdę wartościowego nie osiągniemy o własnych siłach. Szatan nas pokona, jak pokonał Kaina, jeśli liczyć będziemy na swoje dobre uczynki. W Nowym Testamencie, w liście Tytusa, czytamy: Bóg zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swojego, przez kąpiel odrodzenia i odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, byśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami życia wiecznego. Tak, Chrystus jest dla nas drogą. W Nim poznajemy i przyjmujemy łaskę, miłość Bożą. Miłość, która daje nam nowe życie. Kain nie usłuchał Boga, nie skorzystał z szansy, jaką Bóg mu dał. Nie wziął pod uwagę słów Boga. Jak wielu ludzi dzisiaj tak postępuje, a wtedy zwycięża zło. Od 8 wiersza 4 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: rzekł Kain do Abla, brata swego: chodźmy na pole. A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. Wtedy Bóg zapytał Kaina: gdzie jest brat twój, Abel? On odpowiedział: nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? Grzech prowadzi do śmierci. Złość prowadzi do zabójstwa. Co się dzieje z Kainem? Zamordował swojego brata, a na pytanie Boga odpowiada opryskliwie, wymijająco. Stara się zakryć lub zbagatelizować swój grzech. Ale Biblia mówi wyraźnie: nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. Te słowa zapisane są w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale. Kain nie ukryje swojego grzechu ani przed Bogiem, ani przed ludźmi i będzie musiał ponieść konsekwencje swojego postępku. Bóg woła do Kaina: cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi. Te słowa cytuje autor listu do Hebrajczyków, który pisze o krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Chodzi o krew Jezusa, pośrednika nowego przymierza, przymierza Boga z człowiekiem, które jest możliwe dzięki ofierze Jezusa złożonej na krzyżu. Śmierć prawego Abla jest jedną z licznych zapowiedzi Starego Testamentu o nadejściu Mesjasza, który odda swoje życie, żeby ratować człowieka, żeby ratować zgubionego grzesznika. Kain popełnił morderstwo i musi ponieść konsekwencje swojego postępku. Bóg wydaje wyrok. Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie. Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi. To przekleństwo ciąży nie tylko na Kainie. Ziemia, po której stąpa człowiek, przesiąknięta jest krwią milionów ofiar, naszych braci, którzy polegli w czasie wojen, na frontach, w obozach koncentracyjnych, którzy umarli z głodu, z pragnienia, z braku pomocy. Dzisiaj także miliony naszych braci głoduje. Miliony dzieci, ludzi młodych, mieszka w slumsach, cierpi z powodu braku nadziei, braku perspektyw na przyszłość. Tak, nasza ziemia przesiąknięta jest krwią naszych braci, którzy musieli i muszą umierać z naszej winy, przez nasze zaniedbanie, z powodu naszego egoizmu, braku współczucia, braku miłości. W 13 wierszu 4 rozdziału Księgi Genezis czytamy: Kain rzekł do Pana: zbyt wielka jest kara moja, abym mógł ją znieść. Jeśli Kain uważa, że wymierzona mu kara jest zbyt wielka, by mógł ją znieść, dlaczego nie zwróci się do Boga, nie wyzna swojego grzechu, nie poprosi o przebaczenie? Kain jest zbyt dumny, zbyt pyszny i niestety dzisiaj ogromna większość ludzi podobnych jest do niego. Mimo to Bóg przygotowuje ratunek dla Kaina. Zwróćmy uwagę na treść wiersza 14 i 15. Kain mówi: skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli i mam się ukrywać przed tobą i być tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić. Ale Pan mu powiedział: o nie, ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Dał też Pan znamię Kainowi, aby go nie zabił, ktokolwiek go spotka. Nie wiemy, czym było owo znamię Kaina. Wiemy jednak to, co najważniejsze. Był to znak, który chronił Kaina. Bóg pragnie ratować każdego grzesznika. Nie chce, by ktokolwiek zginął. Jest czas na skruchę, na upamiętanie. Czy pamiętamy o tym? Czy korzystamy z szansy nowego początku? Szansy, którą daje nam miłosierny Bóg? Czy skorzysta z tej szansy Kain? Czy ty już z niej skorzystałeś, drogi przyjacielu? Czy Kain skorzystał z szansy, jaką dał mu Bóg? Szansy na nowy początek, na upamiętanie się, na skruchę? Zobaczmy, jak potoczyły się jego losy. Od 17 wiersza 4 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: Kain zbliżył się do swej żony, a ona poczęła i urodziła Henocha. Gdy Kain zbudował miasto, nazwał je imieniem swego syna, Henoch. Henoch był ojcem Irada, Irad ojcem Mehujaela, a Mehujael ojcem Metuszaela, Metuszael zaś Lameka. Lamek wziął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada, a drugiej Silla. Widzimy rozwój rodu Kaina. Powstają miasta. Kolejni potomkowie, kolejne generacje zaludniają ziemię. Jeden z praprawnuków Kaina poślubia dwie kobiety o imieniu Ada i Silla. Jest to początek poligamii, wielożeństwa. To pogwałcenie Bożego planu, który przewidywał, że mąż i żona stanowić będą jedno ciało i dochowają sobie wierności. Nie tylko w tej dziedzinie potomkowie Kaina postępowali niezgodnie z Bożą wolą. W miarę jak rozwijała się cywilizacja, ludzie odchodzili od Boga coraz dalej. Czytamy od wiersza 20. Ada urodziła Jabala. On to był praojcem mieszkających pod namiotami i pasterzy. Brat jego nazywał się Jubal. Od niego to pochodzą wszyscy grający na cytrze i na flecie. Silla, ona też urodziła Tubal Kaina. Był on kowalem, sporządzającym wielkie narzędzia z brązu i z żelaza. Siostrą Tubal Kaina była Naama. Lamek rzekł do swych żon Ady i Silli: słuchajcie, co wam powiem, żony Lameka. Nastawcie ucha na moje słowa. Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko, jeśli mi zrobi siniec. Jeżeli Kain miał być pomszczony 7-krotnie, to Lamek 77 razy. Słowa i postępowanie Lameka są wymownym dowodem rosnącej dzikości moralnej potomków Kaina. Lamek odgraża się, że jeśli ktokolwiek go skrzywdzi, jest gotów zabijać, mścić się, i to 77 razy. Jak bardzo kontrastują te słowa z apelem Jezusa Chrystusa, który wzywa, byśmy przebaczali 77-krotnie. Czy jest jakaś szansa na upamiętanie się potomków Kaina? Czy jest szansa na upamiętanie się grzesznego człowieka? Przeczytajmy końcowy urywek 4 rozdziału Księgi Rodzaju. Adam raz jeszcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, któremu dała imię Set, gdyż, jak mówiła, dał mi Bóg potomka innego w zamian za Abla, którego zabił Kain. Setowi również urodził się syn. Set dał mu imię Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Bóg pragnie ratować upadłą ludzkość. Realizuje swój niezawodny plan zbawienia. Adamowi i Ewie rodzi się Set, człowiek prawy, podobnie jak Abel. Zaczyna wzywać imienia Pana. Jest to jak promyk światła w mroku nocy. Bóg nie pozostawi człowieka samego. Pragnie go ratować. Pragnie go zbawić. Jakże wielka pociecha wypływa z tych słów Biblii dla nas wszystkich.